Poradnik. Jak kupić sprzęt do makrofotografii 4 sierpnia 2010 10.22. Fotografowanie owadów czy kropel wody wymaga odpowiedniego sprzętu. Nie musi być drogi, ważne, żeby był użyteczny i pozwalał uzyskać właściwy efekt. Dobry sprzęt do makro to nie ten, który pozwoli zrobić zdjęcie z 1 czy 2 cm. Im mniejszy dystans, tym większe problemy i choć skracania odległości od pełzających i latających modeli nie unikniesz. Będzie to złote konieczne, a nie zaleta. Najistotniejsze jest uzyskanie w kadrze jak największego obrazu małego przedmiotu, czyli jak największej skali odwzorowania. Skala odwzorowania określa relację rzeczywistej długości fotografowanego motywu do długości jego obrazu na matrycy lub klatce filmu. Jeśli 1 cm wada zajmie na matrycy również 1 cm, to mamy skalę odwzorowania 1:2:1, a gdy zajmie na matrycy tylko 0,5 cm, to skala wynosi 1:2:2. Popularne zoomy film Sigma i Tamron o zakresie 70-300 z oznaczeniem macro mają właśnie skalę odwzorowania 1:2:2, a wiele innych obiektywów 1:2:5 lub jeszcze mniej. S 260714 obiektywy makro. Najprostszym, najwygodniejszym, ale też najdroższym sposobem uzyskania dużego powiększenia jest kupienie obiektywu makro. To opcja zastrzeżona tylko dla użytkowników lustrzanek lub bezlusterkowych hybryd, takich jak aparaty z serii G, Panasonica, IPN Olympusa, NX Samsunga czy NX. Y. Firmy Sony. Prawdziwe obiektywy makro nie mylić z zoomami z funkcją makro. Jak wspomniane wyżej 70-300 oferują prawie zawsze skalę odwzorowania 1:2:1. Dostępne są jednak w różnych wersjach różniących się przede wszystkim ogniskową i ceną. Istotny jest jeszcze jeden czynnik, nie tak oczywisty, minimalna odległość robocza. Im dłuższa ogniskowa, tym zachowując skalę odwzorowania 1:2:1 dalej od motywu możesz się znajdować, co jest wygodne z kilku powodów. Nie płoszysz owada, nie zasłaniasz sam sobie światła i masz większą swobodę w umieszczaniu sprzętu doświetlającego. Duży dystans nie zawsze będzie konieczny i przy fotografii produktowej w studiu parę centymetrów od przedniej soczewki do naszyjnika czy monety w zupełności wystarczy. Jednak przy zdjęciach owadów im dalej, tym lepiej. Zasada jest więc prosta. Dłuższa ogniskowa, większy dystans, większa wygoda i wyższa cena. Dla ogniskowej 180 mm i skali 1:2:1 przednia soczewka będzie oddalona o jakieś 20 cm od motywu, a dla ogniskowej 60 mm zaledwie 10 cm, ale Tamron 60 mm F/2 macro kosztuje 1700 zł, a oferujący tę samą skalę 1:2:1 Tamron 180 mm F/3.5 macro już ponad 3000 zł. To kosztowne 10 cm. S 260715 soczewki i konwerter nie tylko dla kompaktów. Kompakty z natury nie są mistrzami w rejestrowaniu małych stworzeń. Nawet te reklamowane hasłem makro od 1 cm. Owszem, dystans jest niewielki, co zresztą wcale nie jest zaletą, ale skala odwzorowania kiepska. Przynajmniej jeśli korzystasz z trybu makro, który prawie zawsze wymusza użycie najkrótszej ogniskowej dającej najszerszy kąt widzenia obiektywu. Ze względu na małe wymiary matrycy żaden producent kompaktów nie podaje danych o skali odwzorowania. Możesz być pewny, że ani jeden kompakt bez dodatkowego wyposażenia nie pozwoli na wypełnienie kadru obrazem mrówki czy wykonanie portretu konika polnego. Tę niezbyt imponującą sprawność rejestrowania drobnych przedmiotów można jednak zwiększyć, stosując dodatkowe oprzyrządowanie. Nie zmienisz obiektywu, jak w lustrzankach, ale da się na ten obiektyw coś przymocować. Owo coś to na przykład soczewki dioptryczne lub makrokonwertery. Makrokonwerter to zresztą rozbudowane soczewki, uzupełnione dodatkowymi elementami optycznymi, likwidującymi aberracje chromatyczne. Pojedyncze soczewki dioptryczne są tańsze, natomiast makrokonwertery lepsze optycznie. Stosuje się je nie na najkrótszej ogniskowej i wcale nie włączając w aparacie trybu makro, ale na najdłuższej. Uzyskany efekt zależy od ogniskowej obiektywu oraz od mocy dioptrycznej dodanego konwertera, ale przy ogniskowych rzędu 300 mm odpowiednik dla małego obrazka. Można wypełnić kadr pszczołą. Najpopularniejsze są makrokonwertery firmy Rhinox, które mają sprytny system mocowania, pozwalający umieścić je na obiektywach o średnicy gwintu od 52 do 67 mm. Oczywiście trzeba na kompakcie mieć gwint, do którego będzie można ów konwerter zamocować. Niezbędna okaże się więc tulejka, montowana wokół obiektywu, a zakończona gwintem filtrowym. Soczewki i makrokonwertery o dużej mocy dioptrycznej pozwalają na uzyskanie sporego powiększenia i są niedrogie. Mają jednak pewną wadę. Odległość robocza, czyli dystans między przednią soczewką a fotografowanym motywem, wynosi maksymalnie do kilku centymetrów. Warto dodać, że zarówno soczewki makro, jak i makrokonwertery mogą być użyte w połączeniu z lustrzankami, najlepiej z teleobiektywami. S. 160 716 mieszki i pierścienie. Metoda na zwiększanie skali odwzorowania, która jest zastrzeżona dla aparatów z wymienną optyką, to stosowanie mieszków i pierścieni pośrednich. W przeciwieństwie do makrokonwerterów nie składają się z elementów optycznych soczewek. To po prostu tuleje umieszczane między obiektywem a korpusem aparatu. Pierścienie mają stałą grubość, różne rozmiary i można ich montować kilka. Mieszek to jakby pierścień pośredni o regulowanej długości. Jego zadaniem jest odsunięcie obiektywu od korpusu, a tym samym skrócenie minimalnej odległości ostrzenia. Im bardziej odsuniesz obiektyw, tym bardziej skrócisz minimalny dystans, a tym samym zwiększymy skalę odwzorowania. Efekt działania mieszków i pierścieni zależy od ogniskowej obiektywu. Im dłuższy obiektyw, tym bardziej trzeba odsunąć obiektyw, żeby uzyskać wyraźną poprawę skali odwzorowania. Odsuwanie obiektywu od korpusu, podobnie jak użycie soczewek dioptrycznych, skraca odległość roboczą, choć już nie tak radykalnie. Ma jednak inną wadę, zmniejsza jasność układu optycznego. Wybierając pierścienie pośrednie, warto zwracać uwagę, czy są wyposażone w styki przenoszące z korpusu do obiektywu sygnał sterujący i zasilanie. Pierścienie oczywiście muszą być przeznaczone do używanego systemu Canona, Sony, Nikona i tak dalej. Jeśli użyjesz pierścieni uniwersalnych, pozbawionych styków, nie będziesz mógł przymyknąć przysłony. A to spory problem w makrofotografii. Fotografowanie z bliska małych motywów przy pełnym otwarciu przysłony może nie przynieść pożądanych efektów. Zdjęcia będą miały za małą głębię ostrości. I to jest największy problem przy stosowaniu mieszków. Obecnie nie ma na rynku żadnych modeli, które przenosiłyby sygnał z korpusu. Można częściowo obejść ten problem. Wystarczy zrezygnować z optyki systemowej, na przykład Canon F, i użyć obiektywu ręcznego, na przykład szkła Zenita czy optyki innych starych lustrzanek analogowych. Problemu nie zaznają użytkownicy systemu Nikona mający obiektywy bez oznaczenia. G. Optyka ta umożliwia ręczne sterowanie przysłoną. S. 160 717. Największy problem makrofotografii. Uzyskanie dużej skali odwzorowania nie jest największym problemem. Jak widać, można to osiągnąć różnymi metodami. Problemem jest oświetlenie, a kłopot z nim tym większy, że w makrofotografii głębia ostrości jest bardzo mała i trzeba mocno przymykać przysłonę, co z kolei wydłuża czas naświetlania. Tymczasem długi czas naświetlania najczęściej gwarantuje poruszone motywy na zdjęciu. Tak się dzieje, gdy nie dasz rady nieruchomo utrzymać aparatu przez pół sekundy, albo gdy delikatny, ledwo wyczuwalny powiew wiatru kołysze liśćmi, na których często przesiadują bohaterowie zdjęć. Oba problemy może rozwiązać skrócenie czasu naświetlania dzięki doświetleniu sceny. Nie da się jednak użyć wbudowanej lampy błyskowej. Jest zbyt blisko optyki i jej światło zostanie przesłonięte przez obiektyw, rzucając duży, brzydki cień na część fotografowanej sceny. Lampa zewnętrzna, spalnikiem umieszczonym znacznie wyżej, jest dotknięta tą przypadłością w mniejszym stopniu, ale nie polecamy tej metody doświetlenia, bo ujęcie nie będzie ładne. Pojawią się na nim ostre cienie. Czy to znaczy, że nie da się wykorzystać lampy błyskowej? Da się, tylko musi to być specjalna lampa do makrofotografii lub zwykła z pewnymi akcesoriami. S. 160 718. Lampy błyskowe do makrofotografii. W oświetleniu fotografowanego motywu zarówno dużego, jak i małego, chodzi o to, aby źródło światła nie było punktowe. Mocne promienie wydobywające się z jednego punktu, na przykład palnika zwykłej lampy, utworzą brzydkie cienie. Pozbyć się ich można, rozpraszając światło albo sprawiając, by dochodziło z różnych stron. Tak właśnie skonstruowane są specjalne lampy do makrofotografii. Składają się z dwóch części. Sterująca jest umieszczana tradycyjnie w sankach aparatu, a połączony z nią kablem palnik ma kształt pierścienia umieszczanego na końcu obiektywu. Przeważnie w zestawie znajdują się pierścienie redukcyjne, umożliwiające montaż okrągłego palnika na obiektywach o różnych średnicach gwintu na filtr. Ponieważ palnik jest pierścieniem otaczającym obiektyw, światło dociera do fotografowanego motywu z różnych stron. Co nie mniej istotne, umieszczenie palnika na końcu obiektywu powoduje, że sam aparat nie przesłania już światła. Kolejnym atutem jest to, że lampa znajduje się blisko motywu, a tym samym nie musi być bardzo mocna. Na rynku jest kilka takich konstrukcji. Oferują je zarówno Canon, jak i Nikon, ale lampy tych producentów są drogie. Tańsza alternatywa to na przykład lampy Delta DRF14 czy Tumax DMF880. Kosztują 300 zł Delta i 540 zł Tumax, a oferują pełną automatykę. Pracują w trybie TTL, aparat więc sam dobierze potrzebną moc błysku, a w razie potrzeby możesz też korzystać z mechanizmu korekcji siły błysku. Różnica między nimi polega między innymi na tym, że Tumax może działać także jako zwykła lampa błyskowa, część sterująca ma również normalny palnik. Można ją zastosować na obiektywach o większej średnicy, a zamiast jednego palnika dookólnego są dwa niezależne. To ostatnie jest o tyle istotne, że błysk dookólny daje równe, ale dość nijakie światło i zdjęcia bardziej o charakterze technicznym niż artystycznym. Tumax pozwala wyłączyć dowolny z dwóch palników, dzięki czemu można modelować oświetlenie. Jednakże opcje regulacji mocy obu palników sprowadzają się do włączenia i wyłączenia, nie ma możliwości niezależnego stopniowania mocy. Taką funkcją dysponują dopiero najdroższe lampy pierścieniowe Canona i Nikona. S260719 nasadka pierścieniowa na zwykły flash. Jeśli masz zewnętrzną lampę błyskową, to niedrogim sposobem na oświetlenie w makrofotografii jest nasadka pierścieniowa, w zasadzie gadżet do zdjęć portretowych, ale sprawdzi się także w makrofotografii. To rodzaj wygiętej rury, której jeden koniec zakładasz na palnik zewnętrznej lampy błyskowej, a drugi, mający kształt pierścienia, tkwi wokół końca obiektywu. Wewnątrzowej rury światło z lampy jest tak odbijane, aby na końcu było emitowane z pierścienia. Zasada działania przypomina opisane wyżej lampy pierścieniowe, ale źródłem światła jest duża lampa zewnętrzna, a właściwie to, co przedostanie się z niej przez tunel nasadki. Strata światła jest spora, ale w makrofotografii nie trzeba flesza o dużej mocy. Efekt jest podobny do użycia błyskowej lampy pierścieniowej. Światło jest emitowane równo po obwodzie i nie można regulować jego intensywności dla jednej strony. Nasadka pierścieniowa ma jeszcze inne wady w stosunku do prawdziwej lampy makro. Nie jest umieszczona na końcu obiektywu, tylko zawsze w stałym miejscu, wymuszonym rozmiarem nasadki. Jej okrągły odbłyśnik, znacznie większy niż palnik lampy makro, utrudnia umieszczenie aparatu nisko nad ziemią. Bez wątpienia natomiast atutem jest cena, około 80 zł to kilka razy mniej niż dedykowany flash. Oczywiście to produkt atrakcyjny dla osób, które już mają dużą lampę zewnętrzną. S260720 sprzęt to dopiero początek. Sprzęt to nie wszystko, czego potrzeba do zrobienia dobrej fotografii, także w skali makro. Jednak te kwestie trzeba rozwiązać, zanim zacznie się szukać motywu wartego sfotografowania. Musisz najpierw określić, czego naprawdę potrzebujesz i jak kupione akcesoria przełożą się na uzyskane kadry, a później dokonać właściwego wyboru i dobrać narzędzia do potrzeb. Potem możesz skupić się na samym fotografowaniu. Wyposażenie jest istotne, ale w makrofotografii ma szczególne znaczenie, a tutaj łatwo o nieporozumienie i w efekcie o rozczarowanie sprzętem, który nie pozwala uzyskać oczekiwanych rezultatów. 10 unikalnych funkcji aparatów cyfrowych.